Kochani bracia i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie, bardzo cieszę się z tego przywileju, iż możemy wspólnie zastanowić nad Słowem Bożym, nad słowami, które Pan dał dziesiątki, setki, tysiące lat temu. To pokazuje, że Słowo Boże jest długowieczne, ono jest zawsze aktualne, że ono nie traci na swojej ważności. Drodzy braterstwo, gdybym zapytał się was wszystkich, czy płynąc łodzią po rwącej rzece, gdyby wam ktoś podał informację, że za chwilę będzie wodospad i wpadniecie do tego wodospadu, łódź się roztrzaska, czy chcielibyście dotrzeć do brzegu i żeby nie popłynąć ten wodospad? No na pewno każdy odpowie tak, tak. Choćby trzeba było się rzucić, wyskoczyć z tej łodzi, chwycić się czegokolwiek innego, ale dotrzeć do brzegu, żeby czasem się nie roztrzaskać w tej łodzi. Tak podobnie jest z doświadczeniami chrześcijanina. Czy chcemy i czy wolimy wiedzieć, jakie doświadczenia na nas przyjdą? Czy chcielibyśmy wiedzieć, w jaki sposób zabezpieczyć się przed doświadczeniami, które mają na nas przyjść? No myślę, że każdy rozsądny, mądry chrześcijanin powie, że tak, chcę tego. Chcę wiedzieć, jak się ustrzec przed doświadczeniami, na które Pan dozwala, na które Pan może dozwolić w celu wypróbowania, w celu wykształtowania charakteru dziecka Bożego. Dzisiaj chyba nie ma nic bardziej ważnego, jak praca nad samym sobą, jak walka nad swoim zbawieniem, żeby okazać się wiernym Panu, prawdzie i ostatecznie, żeby Pan mógł do mnie powiedzieć: dobrze, sługo dobry i wierny, nad małym byłeś wierny, wnić do radości Pana mego. Dlatego, drodzy braterstwo, chciałbym, abyśmy w tych naszych krótkich rozważaniach odnieśli się do pewnego takiego ostrzeżenia, takich myśli, które dał nam sługa pański, drogi nasz pastor, w 1898 roku, w którym poruszył temat złudzenia. Temat złudzenia. Nasz drogi pastor określił ten temat jako mocne złudzenia. Mocne złudzenia. A więc zauważył, że w tamtym czasie szatan bardzo chciał w sposób subtelny, w sposób bardzo delikatny, w sposób, który nawet by ktoś powiedział wręcz niezauważalny, zwieść wybranych, zwieść chrześcijan, zwieść tych, którzy chcieli podążać drogą do zbawienia za Panem, za swoim Zbawicielem. Zatem rozważmy pokrótce myśli dotyczące złudzenia. Nasz temat to złudzenie. Za podstawę do tych rozważań przyjmiemy drugi list świętego apostoła Pawła do Tesaloniczan, drugi rozdział, werset 11 i 12. Drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział, werset 11 i 12. We wcześniejszych wersetach apostoł Paweł opisuje antychrysta, człowieka grzechu, natomiast my odnosimy się do tych dwóch wersetów i spróbujemy zobaczyć, jaką naukę, jaką lekcję, jaką przestrogę Pan przez swojego sługę i następnych sług, których także dał, chciał przekazać ludowi Bożemu. Czytamy. A przetoż pośle im Bóg skutek błędów, mówi Biblia Gdańska, aby wierzyli kłamstwu. No inne tłumaczenie nie określa tutaj skutek błędów, ale mówi, a przetoż pośle im Bóg silne złudzenie, aby wierzyli kłamstwu. Aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale sobie upodobali niesprawiedliwość. Czy, drodzy braterstwo, mamy jakieś złudzenie, że po tej lekcji będzie jeszcze jedna lekcja? No chyba nie, bo brat przewodniczący powiedział, że to już ostatnia lekcja. No więc nie będzie następnej lekcji. Ktoś myśląc, że będzie jeszcze jedna lekcja, to znaczy, że kierowałby się złudzeniem, tak? No więc odnieśmy się pokrótce do definicji złudzenia. Nasz drogi pastor w tym artykule pisze takie słowa, że złudzenie jest to wyznanie błędu, któremu, gdy się kto przypatruje z pewnego punktu, wydaje się być prawdą. Inna definicja z innego źródła mówi takie słowa, że złudzenie to zniekształcona interpretacja istniejących bodźców zewnętrznych. Występują one również u ludzi zdrowych. Występują one również u ludzi zdrowych. Ktoś mógłby powiedzieć, a złudzenie to tylko u ludzi chorych. Ktoś, kto ma problem jest chory umysłowo, tak? Ma problem z głową, jak to się mówi, to taki cierpi na złudzenia. Ale jednak tak nie jest. W przypadku ludzi zdrowych, dalej mówi ta definicja, osoba doświadczająca złudzenia jest w stanie skorygować je z rzeczywistością. I to jest też bardzo ważna myśl, którą sobie, do której później wrócimy. Poszczególne złudzenia są zwykle podobnie postrzegane przez większość ludzi. I to tyle definicji. Wiemy dobrze, pamiętamy ze szkoły. Przynajmniej ja osobiście nigdy definicji nie lubiłem, więc myślę, że nadmierne definicje nie są wskazane. Zapewne spotkaliśmy się nieraz w różnych naszym codziennym życiu, w kontaktach z ludźmi, z różnymi powiedzeniami dotyczącymi złudzenia. No i tak, pewnie ktoś kiedyś słyszał takie słowa. Ktokolwiek mi mówi, że jego wiara jest skończona i skończona jest jego niewiara, podejrzewam, że nie mówi o wierze, lecz o złudzeniu wiary. Ktoś takie słowa wypowiedział. Ale ktoś inny powiedział, że życie jest najlepszym lekarzem. Wyleczy cię ze wszystkich złudzeń. Życie jest najlepszym lekarzem. Wyleczy cię ze wszystkich złudzeń. A znowu ktoś inny powiedział, złudzenia są rzeczą piekielną. Złudzenia są rzeczą piekielną. Dlaczego? No, myślę, że przekonamy się, odpowiemy sobie na to w tej naszej lekcji. Widzimy zatem, że złudzenie, czy też złudzenia, nie jawią się nam w sensie pozytywnym. Nie jest to coś, do czego chcielibyśmy wszyscy dążyć. I teraz powiedzieć, ja dzisiaj dążę do tego, żeby mieć złudzenia. Ja chcę kierować się w swoim życiu złudzeniami. Myślę, że nikt z ludzi rozsądnie myślących tak nie myśli. Nasz drogi pastor powiedział tak. Złudzenie mniej lub więcej jest niebezpieczne. Zależy od ważności prawdy, którą fałszywie przedstawia. Zależy od ważności prawdy, którą fałszywie przedstawia. Zaciemnia lub fałszuje. A gdy ktoś je wyznaje, to zawsze mniej lub więcej sprowadzi zgubny skutek. Sprowadzi zgubny skutek na siebie lub na innych. No ale brat, tutaj autor bardzo ciekawe słowa powiedział, że zależy od ważności prawdy, którą fałszywie przedstawia. Myślę, że takowych przykładów w dzisiejszym czasie wiele moglibyśmy przedstawiać. Zarówno pod względem doktryny, złudzenia w zakresie doktryny, czyli przedstawiany jest pewien błąd, który jest przedstawiany za prawdę. Który podaje się innym, że to jest prawda, to jest prawdą. No i teraz co? To jest w taki sposób ładnie przedstawione, tak ładnie opakowane, że no ci, którzy słuchają tych słów, no to sobie myślą, no zapewne to jest prawda, no to pozostaje chyba nic tylko w to wierzyć, tak? Ktoś by powiedział. No ale czy tak jest rzeczywiście z chrześcijaninem, że powinien przyjmować to, co się mu mówi, czy powinien to zbadać, przeanalizować i nie być poddany temu złudzeniu, że to, co ktoś mówi, jest prawdą z założenia i ja muszę to przyjąć? Ale także wybiórcze traktowanie prawdy też jest elementem złudzenia, że wybieram tylko tą część odkładam, a może tylko tą część, prawda? Albo inna forma złudzenia. No, mi teraz nie jest potrzebne studiowanie Słowa Bożego. Mi teraz nie jest potrzebna literatura prawdy. Mi nie są potrzebni słudzy, których Pan dał, przez których Pan podawał prawdy. Ja teraz będę badał sam Słowo Boże. Teraz ja będę sam dochodził do pewnych wniosków, interpretacji, które dadzą mi pełny ogląd, czego Pan chce ode mnie i od ludu Bożego. Drodzy braterstwo, to są tylko nieliczne przykłady, które moglibyśmy rozszerzać tutaj wiele, wiele, w jaki sposób szatan próbuje stosować złudzenie pośród ludu Bożego. Przykłady świeckie moglibyśmy także podawać. Jeżeli mamy przedsiębiorcę, który prowadzi jakąś firmę, no jeżeli on by się kierował złudzeniami, wie dobrze, że sytuacja firmy jest zła. Wie dobrze, że jeżeli nie zwolni 20 pracowników, no to ta firma za chwilę padnie. Jeżeli tego nie zrobi i nie podejmie racjonalnych kroków rzeczywistych, to rzeczywiście za chwilę obudzi się i stwierdzi, że jego firma nie istnieje. Ale jeżeli ten pracodawca podejmie takowe kroki racjonalne, nie będzie się kierował uprzedzeniem, nie będzie się kierował złudzeniem przede wszystkim w tym zakresie, no to może uratować swoją firmę, może uratować swoją działalność. Człowiek będący zwiedzionym wcale nie myśli, iż jest w błędzie. To jest ciekawe, że człowiek, który kieruje się złudzeniem, obojętnie czy to jest złudzenie na punkcie doktryny, czy wielu, wielu innych rzeczy, on nie uważa, że on jest w jakiś sposób zwiedziony, że on jest w błędzie. On jest przekonany, że on właściwie myśli, że on dobrze postępuje. Twierdzi, iż jest szczerym w swoim przekonaniu. A możemy tutaj zacytować tekst z przypowieści Salomona, 16 rozdział, werset 25. Przypowieści Salomona, 16 rozdział, werset 25. Zda się podczas droga być prosta człowiekowi, wszakże dokończenie jej pewna droga śmierci. Zda się, jemu się zdaje, wydaje się, że ta droga jest prosta, że postępuje właściwą drogą, że on dobrze postępuje, ale w rzeczywistości ta droga, to postępowanie pod wpływem złudzenia, które opanowało jego serce, jego umysł, prowadzi do śmierci. Dziś cały świat jest napełniony złudzeniem i zwiedzionymi ludźmi, którzy myślą, iż są na właściwej drodze. Myślą, iż właściwie postępują. Spodziewają się, że ich zwodnicze nadzieje urzeczywistnią się. No, gdzie to dzisiaj najlepiej widzimy? W świecie polityki. Politycy dzisiaj mają takie nadzieje i takie obietnice składają wszystkim dookoła i oni są przekonani, że to się urzeczywistni. Podczas gdy tak naprawdę, jeżeli nie wszystkie, to większość z nich to są pobożne złudzenia i życzenia. Kierują się i żyją złudzeniami. Żyją złudzeniami. Złudzenia mogą być, no tak jak podaliśmy przykład, polityczne, mogą być finansowe. Ktoś się pod względem finansowym łudzi, no jakoś to będzie. Wezmę jeden kredyt, drugi kredyt, trzeci kredyt, jakoś to spłacę, jakoś to będzie, prawda? Nie zastanawiając się, jakie to wszystko skutki przyniesie, jaka jest rzeczywistość i do czego ona mnie doprowadzi. Biznesowe, ale także i religijne. Złudzenia religijne. Ostatecznie osoby postępujące nie według widzenia, ale według złudzenia, przekonają się, że ich wysiłki i dążenia spełzły na niczym. No bo ostatecznie kiedyś się obudzą z tego złudzenia i zrozumieją, że to wszystko to, co czynili, to, co robili, według czego postępowali, że to tak naprawdę nie była droga prowadząca do życia, ale tak naprawdę to było tylko złudzenie. Oni byli pod wpływem przeciwnika. Tak jest, drodzy braterstwo, pośród ogólnie tak zwanego świata. Tak zwanego świata. A dzieci Boże najbardziej interesuje, aby nie popaść właśnie w to złudzenie religijne. Stąd właśnie bardzo ważna kwestia pracy nad samym sobą, co zechcemy poruszyć w dalszej części naszego tematu. Złudzenia religijne są bardzo niebezpieczne dla chrześcijanina, ponieważ mogą doprowadzić go do wiecznego unicestwienia zamiast do wiecznego życia. No, myślę, że odpowiedź jest jednoznaczna i to zdanie nie wymaga komentowania. Jeżeli kierujemy się złudzeniem, idziemy według złudzenia, prawda? Postępujemy według złudzenia, to ostatecznie może doprowadzić nie do wiecznego życia, ale do śmierci. Dlatego rodzą się takie pytania. Jak możemy uniknąć religijnego złudzenia, które jest tak powszechne? I drugie, jak możemy być pewni, jaki na to jest dowód, że nie jesteśmy objęci właśnie tymże złudzeniem, tym zwodniczym duchem? No i postaramy się odpowiedzieć sobie teraz na te pytania. Nikt z dzieci Boży nie powinien lekceważyć, drodzy braterstwo, takowej analizy. Nikt nie powinien stwierdzić, nie, mnie to nie dotyczy. Ja i złudzenie, to jest w ogóle niemożliwe. Ja przecież słucham Pana, czytam literaturę prawdy, to jest niemożliwe, żebym ja popadł w jakiekolwiek złudzenie. No właśnie, no ale mówiliśmy wcześniej, że nie można w taki sposób takiego założenia uczynić przy analizie samego siebie. Każdy sam siebie musi analizować. Każdego dnia, jak mówi Słowo Boże, każdego dnia mamy siebie analizować, a więc sprawdzać, badać, dociekać, pytać Pana, czy ja dobrze postępuję, czy ja idę właściwą drogą, czy moje postępowanie, moje zachowanie, moje spojrzenie na rzeczywistość, moje spojrzenie na drogę poświęcenia jest właściwe? Czy dostrzegamy wokół nas takie złudzenia, zwodzenia, oszukanie? Myślę, że każdy z nas, jakby każdemu z nas, jakby zadano takie pytanie, to każdy z nas mógłby takich przykładów wiele mnożyć. Czy dostrzegamy, jak niektórzy próbują właśnie przestawiać błąd za prawdę, mówiąc tak, to jest prawda, w takim razie jej słuchajcie, według niej postępujcie. Jak próbują udowadniać różne swoje nauki, działania w sposób niejasny za pomocą Biblii, różne argumenty, które padają czasami w dyskusjach. No proszę, bracie, jaki masz argument w takiej rozmowie, w takiej dyskusji? No tak. No tak mi się wydaje. To jest argument w rozmowie. To się dzieje dzisiaj, drodzy braterstwo. To nie jest sprawa zamierzchła, to nie jest sprawa odległa, bo tak napisał pastor Russell w 1898 roku. Pan wiedział, że przyjdą takie doświadczenia. Pan wiedział, że było to potrzebne w żniwie wieku Ewangelii, w okresie parouzji. Wiedział, że to jest potrzebne także w okresie Epifanii, dzisiaj, żeby ustrzec lud Boży przed duchowym złudzeniem, żeby nie ulec temu złudzeniu. Pan Bóg dozwala dzisiaj na takie doświadczenia, w jakim celu? Aby wypróbować wszystkich wiernych, aby wypróbować lud swój. Drodzy braterstwo, z naszego tekstu podstawowego, który odczytywaliśmy, możemy wywnioskować, że Pan Bóg chciał, aby niektórzy byli usidleni, zwiedzeni. Czy to znaczy, że Pan Bóg chce i ma życzenie i cieszy się z tego, żeby kogoś podawać w pokusy? Nie, nie taka jest myśl tego wersetu. Pan Bóg chce wypróbować, doświadczyć każdego w tym celu, aby sprawdzić, czy Wardziński, czy każdy inny chrześcijanin, każdy, kto uważa się i mieni się być chrześcijaninem, nadaje się do jego królestwa. Kim zatem są ci, na których Pan Bóg chce, aby przyszło złudzenie, aby przyszło sidło i aby zostali osądzeni? Ponieważ czytaliśmy w tym naszym podstawowym tekście, że tam mówi apostoł Paweł, przypomnijmy sobie, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale sobie upodobali niesprawiedliwość. No i znów odwołamy się tutaj do słów naszego drugiego pastora. Nie są to ci, którzy nigdy nie słyszeli prawdy. Czyli nie mówi tutaj apostoł Paweł o tych, którzy nigdy nie poznali prawdy, o tych, którzy nigdy nie słyszeli o Panu Bogu, o boskim planie, o Panu Jezusie, o Zbawicielu. Ale dalej mówi brat Russell, lecz tacy, którzy słyszeli, zrozumieli, lecz odwrócili się i odrzucili ją, a upodobali sobie uczynki niesprawiedliwości. To nie znaczy wielkie zbrodnie, lecz postępowanie według własnej woli i pożądliwości, zamiast postępowanie według woli Bożej, a w rezultacie umiłowanie raczej błędu, który na takie rzeczy dozwala, zagłuszając głos prawdy i sumienia. Zagłuszając głos prawdy i sumienia. Tacy przedkładają błąd nad prawdę. Do takich przychodzi błąd w formie zwodniczej i bardzo szybko stają się ofiarami czego? Złudzenia. Tacy stają się ofiarami złudzenia. To nie znaczy, że od początku poświęcenia dziecka Bożego takie osoby żyją w złudzeniu. Nie. To znaczy, że w pewnym etapie swojego poświęconego życia zagraża im ten duch złudzenia, ten zły, niewłaściwy duch, przed którym przestrzegają nas słudzy, przed którym przestrzega nas Słowo Boże. Zagraża im w czasie swojego poświęcenia. Dlaczego? Bo na początku swojego poświęcenia każdemu się wydaje, ja jestem teraz bardzo silny, bardzo mocny, ja stoję przy Panu. Teraz nic nie jest w stanie mnie oderwać od Pana i od prawdy. Nic. Jestem wręcz ugruntowany, prawda? Człowiek jest taki, niektórzy mówią, w skowronkach wręcz. Natomiast przychodzi z czasem życia poświęconego taki okres czasu prób i doświadczeń, gdzie Pan mówi, ale teraz ja wypróbuję, czy ty rzeczywiście masz taką gorliwość do mnie, jak deklarowałeś i na początku swojego poświęcenia, kiedy w pierwszych dniach swojego poświęcenia mówiłeś, że jesteś dla mnie gotów oddać wszystko i w każdej chwili. No i czasami tak się zdarza, że jesteśmy słabsi, że duchowo osłabniemy, a może trochę zmrużymy oko, a może inne okoliczności spowodują, że ten duch złudzenia zostaje zaszczepiony przez przeciwnika. Czy osoby kierujące się tym złudzeniem mogą spodziewać się spełnienia w stosunku do nich obietnic Bożych w Królestwie? Czy osoby, które w jakiś sposób są dotknięte tym złudzeniem lub też kierują się tym złudzeniem, czy w dniu dzisiejszym, czy dla takich już nie ma nadziei zbawienia? No to ktoś powie, to jest pytanie, bracie, retoryczne, bo dobrze wiemy, że dla każdego jest nadzieja zbawienia. Dla każdego będzie szansa otrzymania życia wiecznego. Przeczytajmy sobie słowa księgi psalmisty Dawida z 24 rozdziału. Psalm 24 rozdział, wersety 3 do 5. Psalm 24 rozdział, wersety 3 do 5. Mówi psalmista tak: któż wstąpi na górę pańską? Góry to królestwa, a więc kto wstąpi do królestwa pańskiego, do królestwa Bożego? A kto stanie na miejscu świętym jego? No i dalej odpowiada psalmista: człowiek niewinnych rąk, czystego serca, ten, który nie skłania ku marności duszy swojej, ale także ten, który nie przysięga zdradliwie. Bardzo znamienite słowa i można byłoby też bardzo wiele o tym mówić, ale w krótkości, co tutaj psalmista chciał zawrzeć i jakie słowa chciał nam przekazać? Człowiek niewinnych rąk to praca takich osób, które mimo, że są niedoskonałe, to jednak ich intencje, ich starania są dobre, właściwe. Pamiętamy, że Pan Bóg patrzy na nasze intencje, patrzy na nasze serce. Jeżeli ono jest dobre, jeżeli ono jest właściwe, to Pan Bóg właściwie oceni. Nie będzie oceniał naszych niewłaściwych uczynków, mimo tego, że nasze intencje były dobre, ponieważ jesteśmy niedoskonali. I często bracia to nawet w swoich świadectwach przedstawiają. Chciałem uczynić to czy tamto, a starałem się, zrobiłem postanowienie takie czy inne. Znowu nie wyszło. Znowu się nie udało. Znowu szatan stanął na drodze, znowu mi przeszkodził. A więc Pan, jeżeli te intencje są właściwe, dobre, czyste, to wtedy uznaje taką jednostkę niewinnych rąk za czystą. Ich opowiadanie będzie wtedy wolne od wystawiania siebie na pierwszy plan. Takie osoby, tych niewinnych rąk, nie chcą być osobami, które są widzianymi, które są na piedestale, które wymagają oklasków, innego hołbienia. Cokolwiek w tym względzie takie jednostki nie uczynią, czynią to zawsze w prostocie i w pokorze, w cichości. Jako Panu, a nie żeby przypodobać się ludziom. To są ci, którzy są przedstawieni tutaj przez psalmistę jako mających czyste ręce. Ale także bardzo ważną rzecz wymienia psalmista o tych pisząc, którzy mają czyste serce. Kto to jest? Pod boskim nadzorem pobudki takich osób i intencje ich uważane są za czyste. Ich zamiary, usiłowania są, by czcić Boga i błogosławić, czynić dobrze bliźnim, szczególnie domownikom wiary. O, tematy, które słyszeliśmy dzisiaj, wczoraj, jak najbardziej też korespondują z tymi myślami. Ale dalej psalmista mówi, że taka osoba nie skłania ku marności duszy swojej. Nie skłania ku marności duszy swojej. Takie osoby nie mają światowych ambicji, by być dobrymi, wielkimi, mądrymi, posiadać wielkie stanowiska, zaszczyty, szczególnie w oczach ludzi. Nie ubiegają się o posiadanie ziemskich skarbów, które przecież już raz zostały poświęcone Panu Bogu na ołtarzu podczas swojego poświęcenia. No i także psalmista mówi, że nie przysięgają zdradliwie takie jednostki, które mają osiągnąć Królestwo Boże. A więc to są jednostki, które nie poświęciły się Bogu zupełnie. Nie przysięgają zdradliwie. Jednostki, które nie poświęciły się Bogu zupełnie. Część swojej ofiary zachowują, ale jednak część ofiary chcą wycofać z tego symbolicznego ołtarza. Tak jak Ananiasz i Safira przyszli i powiedzieli, że ofiarują to wszystko, co mają na ofiarę dla Pana, a jednak część z tych rzeczy poświęconych dla Pana wzięli, zabrali. I wiemy, jaki był koniec Ananiasza i Safiry. A więc takie jednostki posiadające takie cechy, które w dwóch słowach sobie przedstawiliśmy, omówiliśmy, takie mają nadzieję uzyskania życia wiecznego. I każdy, jeżeli nie w dzisiejszym czasie, to w przyszłości w Królestwie Bożym zobaczy, dostrzeże, że rzeczywiście kierował się nie widzeniem, nie postępowaniem przy Panu, przy prawdzie, ale złudzeniem. Takie osoby przez cały czas postępują szczerze, takie, które postępują według widzenia, nie według złudzenia. Zgodnie z naukami Słowa Bożego spoglądają nie na ludzi i ich nauki, ale na nauki Bożego Słowa. Dla nich Słowo Boże jest przewodnią w ich życiu. Jak mówi psalmista, że Słowo Twoje, zakon Twój jest pochodnią nogą moim. A więc nie ma nic innego w ich życiu, jak Słowo Boże, prawda i Pan. Posiadają pokorę, jak mówi nasz Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, posiadają ducha cichości, dają się pouczyć, dają się poprowadzić. Jak owieczki, które są prowadzone przez pasterza na pastwisko, tak samo owieczka, chrześcijanin, dziecko Boże, daje się prowadzić przez Pana. Posiadają szczerą wiarę, miłują sprawiedliwość. Nie postępują według własnej woli, ale wszystko poddają pod wolę Bożą. Wszystko. Nie mają własnych planów, nie mają własnych zamiarów, lecz zupełnie polegają na wypełnianiu się planów Bożych. Obserwują, widzą wydarzenia, które się dzisiaj dzieją. Widzą wydarzenia, które mają miejsce na świecie, które mają miejsce w kraju, pośród ludu Bożego, wszędzie i dostrzegają rozmowy, dyskusje między braćmi, siostrami, wczoraj, dzisiaj. No, kiedy to królestwo nastanie? No, już widzimy, no, Izrael wydaje się, że już tak blisko, te wydarzenia na świecie. No, żyjemy tym wszystkim, widzimy, chcemy tego, dążymy do tego. To jest naszym celem życia. Dlatego tym żyjemy. Nie spoglądają na życie takie jednostki przez okulary wyznaniowe, nie kierują się uprzedzeniami, ale każdy brat, każda siostra jest dla mnie drogim bratem i drogą siostrą w Panu Jezusie Chrystusie. A jeżeli mój brat błądzi, czy siostra błądzi, to co mam zrobić? Czy mam odrzucić? Mam jeszcze popchnąć, pomóc, żeby się przewrócił? No nie. Wyciągnąć rękę o pomoc, podtrzymać, podnieść, a może trzeba inaczej, jeszcze za ręce złapać, żeby pomóc stanąć na nogi, żeby pomóc kroczyć dalej drogą do zbawienia. Pamiętamy wspaniały wiersz Ślady na piasku, nieraz cytowane przez braci w wykładach. Kiedy Pan Jezus idzie i prowadzi nas za rękę, czujemy się pewnie, czujemy się dobrze? Tak. Pan jest z nami, jest nam lżej. Ale w pewnym momencie widzimy, no nie ma tych śladów Pana Jezusa koło nas. No Pan nas opuścił, jesteśmy słabi w tej chwili, jesteśmy, no co z nami teraz będzie? A okazuje się, że Pan Jezus nas niesie na swoich rękach. Tacy, kiedy przychodzą do Pana Boga po instrukcje i wskazówki, jak postępować, jaką drogą postępować, jak postępować w życiu, kiedy zadają Panu pytania, Panie Boże, jaka jest Twoja wola w stosunku do mnie, co mam czynić i jak postępować, otrzymują tą odpowiedź. Otrzymują, jeżeli słuchają, otrzymują takową odpowiedź. Taka jednostka nigdy nie idzie na kompromis z prawdą. Nigdy. W żadnym zakresie. Jeżeli ktoś pozwoli sobie na kompromis w stosunku do prawdy, drodzy braterstwo, to może się za chwilę okazać, że za chwilę się znajdzie kolejna pokusa. Wiesz co, a idziesz na kompromis w tym, a idziesz na kompromis w tamtym, a może jeszcze w tamtym. I wtedy zamiast postępować za Panem, to tak naprawdę będziemy Go widzieć coraz dalej od nas, aż w końcu już nawet pleców naszego Pana nie będzie widać. To jest sposób wyznaczony przez Pana Boga, który jeśli będzie praktykowany przez chrześcijanina, jeśli będzie stosowany w jego życiu poświęconym, pozwoli mu uniknąć religijnego złudzenia. To pozwoli mu zachować ten punkt, wobec którego zawsze może się odnieść i porównać, czy ja jestem pod tym złudzeniem, czy też nie. Bo mówiliśmy na początku w tej definicji złudzenia, przypomnę, że w przypadku ludzi zdrowych osoba doświadczająca złudzenia jest w stanie skorygować je z rzeczywistością. Jest w stanie skorygować je z rzeczywistością. Nie wiem, nie doświadczyłem czegoś takiego, więc trudno mi powiedzieć z doświadczenia. Natomiast tak definicja pisze, tak naukowcy twierdzą. Dodatkowo, jako zabezpieczenie przed takimi złudzeniami religijnymi, Pan daje nam wspaniałą zbroję, o której pisze w liście do Efezjan w 6 rozdziale. Nie będziemy teraz analizowali tej całej zbroi i poszczególnych jej elementów od wersetu 13 do 17. No i teraz co? Mam założoną tą zbroję, którą Pan mi daje, to w takim razie mogę usiąść albo powoli sobie spokojnie iść i dojdę do Królestwa. Czy to wystarczy? Nie wystarczy. Nie wystarczy. Potrzeba w tym wszystkim, drodzy braterstwo, czegoś bardzo ważnego, jak czujność i modlitwa. Czujność, czuwanie. Pamiętamy, co było w żniwie wieku Ewangelii? Pamiętamy przypowieść o głupich pannach? Co one takiego zrobiły? Kiedy przychodziła północ, posnęły. Posnęły. Przestały czuwać. Zabrakło im później tego oleju, tak? Jak czytamy w tej przypowieści. A więc ważne, żeby czuwać, żeby analizować, żeby badać, żeby sprawdzać, czy rzeczywiście to, co dzisiaj się dzieje, doświadczenia, które przeżywamy, sytuacje, których doświadczamy, czy Pan daje nam wskazówki, jak się w nich zachować? Czy Pan daje nam wskazówki, w jaki sposób postępować w takich doświadczeniach? Tak, to wszystko Pan zawarł w swoim słowie i zabezpieczył swój lud poprzez takie, a nie inne słowa zawarte w literaturze prawdy. Musimy być czujni, a nie popadać w złudzenie. Apostoł Paweł mówi tutaj, że wydarzenia te mają miejsce w tym dniu złym, w dniu Pańskim, w czasie Jego wtórej obecności, czyli w tych złych, ostatecznych czasach. Tak jak powiedzieliśmy, to nie jest sprawa sprzed 1000 lat, to nie jest sprawa sprzed 100 lat, to jest sprawa także i aktualna dzisiaj. Dzięki czemu, drodzy braterstwo, możemy być pewni? Dzięki czemu możemy sprawdzać samego siebie, czy ja rzeczywiście kroczę właściwą drogą? Czy ja postępuję właściwie? Co takiego mam robić? Poza tymi rzeczami, o których sobie już powiedzieliśmy, a wymieniliśmy ich dużo. Ta część, drodzy braterstwo, jest chyba najtrudniejsza. Dlaczego? Bo to nie jest ocena brata, siostry, kogokolwiek innego, tylko ocena samego siebie, swojego serca, swojego stanu umysłu, jakim ja jestem, czy rzeczywiście podążam za Panem, podążam za prawdą. Każdy indywidualnie, nie jeden za drugiego. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian 11, rozdział, werset 31 mówi, że gdybyśmy się sami potrafili rozsądzać, nie potrzebowalibyśmy, aby Pan nas sądził, tak? Bo potrafilibyśmy to robić sami. Ale potrzebujemy tego sądzenia. Potrzebujemy, żeby Pan nas sprawdzał, żeby Pan nas doświadczał, żeby Pan nas karał niejednokrotnie w naszym postępowaniu, bo sami nie potrafimy tego w sposób doskonały czynić. Nie potrafimy sobie sami wymierzyć właściwej kary za złe postępowanie. Tylko Pan jest w stanie to uczynić. Tylko Pan jest w stanie zadać takie karanie, taką lekcję, takie doświadczenie, żeby nauczyć nas takiej czy innej lekcji. Chcemy, żeby Pan nas pouczał, drodzy braterstwo? Czy chcemy, żeby Pan nas prowadził? Czy chcemy postępować w swoim życiu za Panem? Czy chcemy być blisko Pana? Chcemy, żeby nas cały czas trzymał za rękę, a jeżeli rzeczywiście jesteśmy tak słabi i upadamy, żeby nas wziął na ręce i niósł, żebyśmy nie zostali gdzieś z tyłu zapomniani i może nie poszli gdzieś w zupełnie inną drogę, zabłądzili? Będziemy pewni, że czynimy dobrze, gdy jesteśmy zawsze blisko Pana, gdy Pan jest na pierwszym miejscu w naszym życiu. Nie ma nic ważniejszego. Nie ma nic cudowniejszego, jak w sytuacji, kiedy Pan jest na pierwszym miejscu. Przykład. Jeżeli, drodzy braterstwo, ktoś się nie modli, jeżeli ktoś nie studiuje Słowa Bożego, nie bada, nie analizuje, nie zastanawia się nad tym, co go otacza, nie analizuje codziennego życia, jeżeli nie przychodzi na zebrania, nie głosi Słowa Bożego, nie rozmyśla o tym w ogóle, nic nie robi, duchowo jest uspany, czy taka osoba może być blisko Pana? Czy taka osoba będzie rzeczywiście postępowała według widzenia? Czy taka osoba będzie szła przy Panu, będzie szła razem z Panem? Czy może znajdzie się na symbolicznej pustyni, w oddaleniu od Pana, w stanie, w którym nikt z chrześcijan, nikt nie chciałby się znaleźć? Pan Bóg chce, abyśmy każdodziennie robili wysiłki i starania, aby być blisko Niego. Każdodziennie. Kiedyś powiedziałem takie słowa, że dzień bez analizy samego siebie jest dniem straconym. No bo coś tracimy w tym dniu. Coś mogliśmy naprawić, coś mogliśmy poprawić w swoim postępowaniu, dostrzec jeszcze swoje wady. A tutaj dzień bez tej analizy, dzień bez dostrzeżenia tych wad, dzień bez podjęcia próby do ich naprawy, no jest dniem straconym, bo przychodzi królestwo i później się okazuje, że no tych spraw się nawarstwiło. Jedna, druga, dziesiąta, pięćdziesiąta, setna. I okaże się, że tych spraw mamy jeszcze bardzo, bardzo, bardzo dużo do nadrobienia. Będąc z Panem na każdy dzień, niestraszne będą nam złudzenia, oszukania, błąd, zwodzenia, ponieważ bez wahania będziemy widzieli, co jest prawdą. Będziemy mieli ten punkt odniesienia zawsze, do którego porównując wszystkie te rzeczy, zobaczymy, czy rzeczywiście to postępuje według widzenia, czy też postępuje według złudzenia. Nasze sumienie, wrażliwość moralna, oparta na dobrych zasadach, będzie stała na straży naszego postępowania. Jeżeli tak będzie, drodzy braterstwo, to znaczy, że idziemy w dobrym kierunku. Dlatego właśnie Pan Bóg w swojej miłości dał nam coś, co Suzy Pańscy nazwali świadectwami ducha. Świadectwami ducha, które po wnikliwej i osobistej, szczerej analizie dają odpowiedź nam samym, czy rzeczywiście ja jestem przy Panu, ja jestem przy prawdzie, czy Pan rzeczywiście się mną jeszcze interesuje. Nie będziemy teraz szczegółowo wszystkich analizowali, ponieważ czas już też dobiega zapewne do końca, tak jest. Natomiast tekst apostoła Pawła z listu do Rzymian, 8 rozdział, werset 16, mówi znamienite słowa w tym temacie. List apostoła Pawła do Rzymian, 8 rozdział, werset 16, gdzie mówi apostoł Paweł: tenże duch poświadcza duchowi naszemu, i żeśmy dziećmi Bożymi. Prawda? Miał poświadczać Kościołowi, że są dziećmi Bożymi, że Pan się nimi opiekuje, że Pan rzeczywiście ich w dalszym ciągu ma pod swoją opieką, że oni nie odpadli od Pana, ale są przy Panu, dalej w łasce Pańskiej. Ten sam tekst, tak jak odnosił się do członków Kościoła, do spłodzonych z Ducha w wieku Ewangelii, tak samo i odnosi się w dzisiejszym czasie do poświęconych doby dzisiejszej. Tak samo do młodocianogodnych się odnosił, tak samo do poświęconych obozowców Epifanii, do poświęconych w dobie dzisiejszej. No i teraz przypomnijmy sobie, jakie to są te świadectwa ducha. Ponieważ jeżeli, drodzy braterstwo, będziemy w stanie sami sobie odpowiedzieć na nie, przeanalizować samego siebie, swoje serce, swój umysł pod tym kątem, to będziemy mieli odpowiedź, czy jeszcze gdzieś coś muszę podnieść w swoim postępowaniu, czy jeszcze muszę coś naprawić, czy jeszcze muszę coś zrobić, czy jeszcze brakuje mi któregoś z tych świadectw ducha od Pana. Brat, jeden ze sług, brat Golke, przepraszam, zapomniałem, brat Golke powiedział takie słowa: każdy z tych siedmiu, ponieważ jest siedem tych świadectw ducha, świadczy o posiadaniu Ducha Świętego i synostwie tych, którzy go mają. Świadczy o posiadaniu Ducha Świętego i o synostwie tych, którzy go posiadają. Do pełnego świadectwa ducha są jednak potrzebne wszystkie one. Wszystkie one. No i teraz jakie to są te świadectwa ducha? Pierwsze. Oceniające zrozumienie głębokich rzeczy Słowa Bożego. Czy, drodzy braterstwo, w dniu dzisiejszym mamy głębokie zrozumienie Słowa Bożego? Jeżeli odniesiemy się do czasów apostołów, czy apostołowie mieli ten zakres wiedzy, prawdy, który posiadamy dzisiaj? Nie. Nie mieli nawet pewnie 10% z tego, co dzisiaj wiemy, co dzisiaj nam dano zrozumieć w dzisiejszym czasie. Czy jeżeli odniesiemy się do czasów reformatorów, czy oni mieli ten zakres wiedzy i zasób wiedzy, który dzisiaj posiadamy, który dzisiaj mamy dostępny poprzez prawdę parousji, poprzez prawdę epifanii, która została nam dana tak szeroko i tak obficie? Nie, nie posiadali. Ponieważ jak pamiętamy, wielu wierzyło w błędne nauki, wielu wierzyło w męki wieczne, wielu wierzyło w piekło, wiele innych złych rzeczy, które nie są naukami biblijnymi. A dzisiaj posiadamy to wielkie zrozumienie Słowa Bożego. Czy, drodzy braterstwo, posiadamy ocenę tego wszystkiego? Czy oceniamy to, że Pan Bóg dał nam tą wspaniałą prawdę? Czy korzystamy z tego? Odpowiedzmy sobie sami. Ja sam mogę odpowiadać tylko za siebie. W przypadku Kościoła kolejnym świadectwem ducha były niebiańskie aspiracje. No, w naszym przypadku myślę, że nikt tutaj z nas siedzący na sali, rozumiejący Słowo Boże w dzisiejszym czasie, no, nie wybiera się chyba do nieba. Natomiast Pan dał nam wspaniałe nadzieje tutaj życia na ziemi, Królestwa Ziemskiego. Czy oceniamy te wspaniałe obietnice, te wspaniałe nadzieje, które Pan Bóg nam daje poprzez swoje słowo? Trzecie świadectwo ducha, dane przez Boga sposobności służby. Czy, drodzy braterstwo, wykorzystujemy wszystkie sposobności służby, jakich Pan nam udziela? Jeden brat będzie miał sposobności służby większe w zakresie głoszenia prawdy, ponieważ ma takie talenty, ma takie możliwości, ma taki sposób przekazywania tej prawdy i Pan do tego będzie go wykorzystywał. Innego brata wykorzysta do pocieszania brata czy siostry w potrzebie, bo ma wielki dar do pocieszania. Innego do jeszcze innej pracy, a więc każdy z nas ma różne zdolności, różne sposobności służby, w których Pan stawia każdego z nas. Po co? Po to, żeby je wykorzystywać. Po to, żeby nimi odpowiednio szafować. Wzrost w podobieństwie do Chrystusa. To jest ten element, który jest bardzo ważny, ale i bardzo trudny w życiu chrześcijańskim. Wzrost w podobieństwie do Chrystusa. Tego chcemy, do tego dążymy w naszym życiu poświęconym. Wzrastać na podobieństwo Chrystusa. Czyli analizować, badać samego siebie każdego dnia, żeby być podobnym z każdym dniem coraz bardziej do Pana Jezusa. Prześladowania znoszone dla imienia Chrystusa. Wczorajszy tekst manny, świadectwa, które były także składane, tak? Prześladowania znoszone dla imienia Chrystusa. Kary za przewinienia. Kolejny element. Pan Bóg nas karze. Ponieważ tak jak powiedzieliśmy, nie potrafimy się sami rozsądzać, nie potrafimy na siebie nałożyć właściwej kary, właściwej miary kary, tak żebyśmy się mogli nauczyć z danej lekcji właściwej lekcji. Zawsze człowiek będzie w stosunku do siebie chciał dać jakąś mniejszą karę. No jednak to tak nie było tak do końca może. No to dobra, to tym razem może sobie pominę w ogóle tą karę, następnym razem w ogóle już tego nie popełnię. Pan Bóg nas karze. I to jest dowodem Jego synostwa, naszego przywiązania do Pana Boga. Jeżeli Pan Bóg nas karze, jeżeli Pan Bóg nas doświadcza, jeżeli zsyła na nas prześladowania, dozwala na prześladowania w stosunku do nas, jeżeli pomaga nam, abyśmy wzrastali na podobieństwo Chrystusowe właśnie w tych doświadczeniach, różnych trudnościach, w których się znajdujemy, to jest dowodem tego synostwa, to jest dowodem tego, że jesteśmy miłymi dla Pana Boga, dla Pana Jezusa, że Pan Bóg chce z nami się opiekować, że chce nas w dalszym ciągu prowadzić za rękę, bo nasze intencje, nasze dążenia są dobre, właściwe ku Niemu. No i jeszcze jeden element, próby i pokusy do nieposłuszeństwa boskiej woli, by sprawdzić nasze postępy lub ich brak. Czyli pozwala Pan na to, żeby przychodziły pewne pokusy. Pan Bóg ich nie zsyła, ale pozwala na nie, aby przychodziły pewne pokusy, które mają za zadanie sprawdzić, czy to, czego się nauczyłem z dotychczasowych lekcji, z Biblii, ze Słowa Bożego, z różnych doświadczeń, czy rzeczywiście wyciągnąłem z tego właściwe lekcje. Czy ja jeszcze jestem skłonny dotknąć się tego gorącego i oparzyć, tego grzechu, który jest brudny, który jest skalający, czy też już nie? Czy już nauczyłem się wystarczających z tego lekcji? A więc jeżeli widzimy, dostrzegamy w swoim życiu, drodzy braterstwo, te świadectwa ducha, te rzeczy, widzimy w sobie, że one w nas są, to cieszmy się z tego, bo to znaczy, tak jak powiedzieliśmy, że Pan jest z nami, że Pan się nami zajmuje, że Pan się nami opiekuje. Jeżeli dokonamy takiej analizy w sobie, dostaniemy odpowiedź, czy nie jesteśmy objęci tym duchem zwodniczym, tym duchem złudzenia. Jeżeli nasza indywidualna ocena samego siebie wypadnie nie tak, jak powinna, nie zniechęcajmy się, drodzy braterstwo. Nie jesteśmy doskonali i nie jesteśmy w stanie w sposób doskonały wszystkiego tego wypełnić. Nie jesteśmy. Ale Pan ocenia nasze intencje, nasze serce, nasz umysł. Dlatego, drodzy braterstwo, w temacie złudzenia, jako ostrzeżenie, które dał nam drogi nasz pastor ponad 100 lat temu, tak jak powiedzieliśmy sobie, ono dzisiaj w dalszym ciągu jest aktualne. Strzeżmy się i analizujmy każdego dnia swoje życie poświęcone, żeby nigdy nie znaleźć się pod tym silnym, mocnym złudzeniem. Jest to bardzo mocne złudzenie. Wydawałoby się mogło, to coś drobnego, to coś małego, a to dzisiaj złudzenie, dobra, to jutro może z tego wyjdę. Nie. To jest coś, co może sprowadzić chrześcijanina na manowce. A więc, umiłowani, pamiętajmy zawsze o ostrzeżeniu naszego drogiego pastora, aby nigdy nie popaść w to złudzenie. Tym bardziej dzisiaj, kiedy szatan właśnie stosuje tą broń. Nie tylko tą, ale jeszcze wiele, wiele innych. Poruszyliśmy tylko jeden z pocisków, jedną z metod, którą szatan używa w dzisiejszym czasie. Natomiast jest ich wiele, wiele, wiele więcej. Trwajmy zawsze przy Panu, przy prawdzie. Nie zniechęcajmy się nigdy, jeżeli uznamy, że to już chyba dalej nie ma sensu. Jak widzę tego brata, tamtego brata, bo taki mają do siebie stosunek, albo jeden mówi o tamtym takie rzeczy, drugi o tamtym takie rzeczy. Postawa brata nas zniechęca, siostry, inne zachowania. Nie zniechęcajmy się tym, drodzy braterstwo. To jest ostatni czas próby, w którym żyjemy. Wierzymy, że przed Królestwem wytrwajmy. Bądźmy wierni w tym wszystkim, a Pan, jestem przekonany, że jeżeli będziemy wierni, tak mówi Słowo Boże, udzieli nam nagrody życia wiecznego, którego Wam życzę z całego serca. I sam także pragnę. Dziękuję za uwagę.